Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, chciałbym, żebyśmy na początek stworzyli taki, powiedzmy, krótki katalog milczenia, czy też sytuacji milczących, czy to w rodzinie, czy w pracy, czy we wsi, w miejscowości, mieście, może w narodzie, żeby nie zaczynać tak z grubej rury. To może ja zacznę od takiego przykładu dosyć prozaicznego, bo ten temat właśnie na tyle mnie zaintrygował, że też zacząłem przeprowadzać krótkie rozmowy i powiedzmy, i padł taki przykład, że jest sobie w rodzinie taki wujek, o którym wszyscy wiedzą, że śmierdzi mu z ust. I oczywiście nie mówimy tego wprost, puszczamy oko i wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale o tym nie mówimy. Jakie wy podalibyście przykłady właśnie, o czym milczymy?
No bardzo dużo jest takich spraw. Zacznę od trudniejszych. Chociaż to jest temat o tyle trudny, że cokolwiek powiem, to może zostać przez przebiegłego psychologa uznane za projekcję. To znaczy, że to w gruncie rzeczy tylko moja wizja tego, o czym ja milczę zapewne. Ale wydaje mi się, że każda grupa wymusza milczenie na temat prywatnych ambicji, zwłaszcza jeżeli one są wybujałe. To widać w rozmowach towarzyskich, jeżeli spotykają się ze sobą rodziny. To widać w grupie zawodowej, to jest bardzo mocne wtedy, prawda? Jednocześnie chcemy być lepsi od innych, chcemy pokazać, że jesteśmy ważni, no ale nie można tego powiedzieć, bo jeżeli to powiemy, to jest uznawane za gruby nietakt od razu.
Że karierowicz.
Że karierowicz, tak. To jest przez każdą grupę, wydaje mi się, dowolną grupę, to jest ucinane już jakby w punkcie wyjścia, więc to jest taka ogólna forma. To nie jest konkretny przykład, tylko pewna ogólna forma. Z konkretnych przykładów milczymy, to też w zależności od środowiska, ale na pewno o różnych sprawach związanych z seksem. Natomiast to autentyczne milczenie, wydaje mi się, coraz rzadziej dotyczy, no nie wiem, uprawiania seksu.
Podbojów,
to w pewnych środowiskach wręcz jest dobrze widziane, natomiast no, takim tabu być może byłaby niepłodność na przykład.
Jakieś problemy, prawda? Seksualne.
Tak, na przykład no, niestandardowa orientacja seksualna, to też jest jednak tabu ciągle. W pewnych przynajmniej środowiskach, prawda? Pieniądze też często.
Nigdy nikogo nie pytamy wprost, ile zarabiasz.
Tak, nie wypada tego zrobić. Oczywiście, jeżeli tam jakieś przyzwolenie się pojawi, chętnie pewnie o tym powiemy. Nie wiem zresztą, może mnie się wydaje. Śmierć też. Śmierć, ale to nawet dzisiaj taki przykład miałem, rozmawiając ze znajomymi przy stole. O śmierci było bardzo dużo, tylko że to była śmierć innych ludzi. Jakieś przykłady chorób w otoczeniu. Natomiast to nigdy nie była śmierć własna. Tego nie lubimy. O chorobach oczywiście, to się rozmawia wszędzie, w autobusach, na przystankach. No, natomiast,
może nawet jednoczy.
Być może to nawet jednoczy, tak.
Radosław Poniat?
To jest skomplikowane, bo tutaj Bartek od razu wprowadził słowo tabu, które nie jest do końca tym samym, co milczenie. Zapomnienie byłoby jeszcze czymś innym. Znaczy to milczenie powiązane, powiedzmy, z tabu, czy podobne do tabu, jest czymś aktywnym. To znaczy, czym innym jest zapomnieć o czymś. Czyli pomijamy tutaj psychoanalizę, że tak naprawdę nigdy nie zapominamy, ale powiedzmy zapomnieć, czyli nie zdawać sobie z czegoś sprawy, nazwijmy to w ten sposób, każdy świadomie nie zdawać sobie z czegoś sprawy. A czym innym jest to milczenie i to powiązane z tabu. Czyli my wiemy, że o coś istnieje, jakiś problem się pojawił, jakieś zjawisko ma miejsce i wszyscy się wspólnie pilnujemy, aby o tym nie mówić. Czyli paradoksalnie, im bardziej o tym milczymy, tym bardziej jest to ważne. To znaczy zgadzamy się między sobą, że jest bardzo ważna sprawa i dlatego nie będziemy o niej mówić. I teraz to oznacza, że dla różnych grup bardzo inne rzeczy będą tym czymś. To mogą być jakieś takie fakty wręcz założycielskie dla grupy, czy te kluczowe. I o nich ona będzie milczała, bo one są dla niej ważne. Inne rzeczy mogą być zapomniane, czy uważane za nieważne, ale wtedy to trudno nazwać tabu, bo słowo tabu, tak jak je antropolodzy opisują, to jest przecież to zjawisko, kiedy są jakieś święte rzeczy, święte słowa, które są tak święte, że aż nie należy tego robić, prawda? Nie można dotknąć władcy, nie można powiedzieć takiego słowa, bo jest zbyt cenne, aby je zużywać, nazwijmy to w ten sposób. Więc jeśli mówimy o takim właśnie milczeniu powiązanym z tabu, to będą te najważniejsze rzeczy, czy jedne z najważniejszych rzeczy dla danej grupy. One są tak ważne, tak kłopotliwe być może, czy tak wymuszające zmianę zachowania, że dlatego właśnie o tym nie będziemy mówili.
Rzeczy, czy też zdarzenia. Nie wiem, czy oglądaliście już Boże Ciało, ten film?
Tak, wczoraj.
Tam też przecież jest milczenie na określony temat. Milczenie, które powoduje, że dana grupa szuka kozła ofiarnego, ale też spaja wspólnotę.
No, to jest powiązane. Mnie się podobało to, co przed chwilą powiedział Radosław Poniat. Trzeba rzeczywiście odróżnić milczenie, które jest moim zdaniem zawsze aktywne jakoś. To znaczy milczenie zakłada, że ja potrafię coś powiedzieć. Wiem, jak to zrobić, ale powstrzymuję się przed tym z różnych tam względów. A czym innym byłaby niemota na przykład, prawda? Kiedy nie potrafię w ogóle czegoś wysłowić. To znaczy to się nawet nie przedziera do tego poziomu takiej protoświadomości, więc ja jestem, ze mnie się jakiś bulgot, krzyk wydobywa, tak jak w Bożym Ciele. Oni nie potrafili po prostu wyartykułować, rodzice tych dzieci, które zginęły w wypadku samochodowym, po prostu nie potrafili z siebie wydobyć żadnego słowa, więc ewentualnie się wydobywał jakiś krzyk z nich, prawda?
Do którego zachęcał ten ksiądz.
Więc to jest niemota. A milczenie? No rzeczywiście, umiem, mógłbym, ale tego nie robię. Milczę ze względu na jakiś tam grupowy czy jakiś inny nakaz.
Jeszcze krótko chciałbym inne przykłady, bo czytałem tekst Aliny Czyżewskiej na blogu Nic do ukrycia. O czym milczeliście w akademiach teatralnych? Na przykład pojawiały się, czy może do dzisiaj się pojawiają w różnych szkołach artystycznych personalne obelgi w kierunku konkretnych studentów. Debil, na ciebie szkoda czasu, nie potrafisz myśleć, nie nadajesz się na reżysera i tak dalej, że dochodzi do mobbingu, agresji, poniżania. I tutaj ona pisze tak. Ten system trwa, ponieważ takie mamy społeczeństwo i takie normy społeczne, które legitymizują tego typu działania. Nie szanujemy się, nie reagujemy, bo nie znamy innych wzorców zachowań, bo się boimy utraty pracy, wyrzucenia ze studiów, gorszych ocen, utraty znajomości albo etykietki trudnej aktorki, trudnego aktora. Jednocześnie pewne rzeczy według naszych norm uznaje się za nieprzyzwoite, na przykład mówienie o tym, że coś się złego wydarza, o tym, że ktoś, a szczególnie autorytet, robi coś złego. Ten hamulec w mówieniu o nadużyciach występuje też ze strony naszych kolegów, koleżanek, współstudentek, którzy wierzą, że tak po prostu jest, że na tym polega aktorstwo. I też przywołam przykład pewnego profesora z Uniwersytetu w Białymstoku, to było kilkanaście lat temu. Już się skończyło, bo jedna studentka bardzo stanowczo zareagowała, ale przez wiele lat tenże profesor nagabywał studentki, komentował ich urodę, było dużo jakichś seksualnych aluzji, więc właściwie, tak myślę sobie, możemy milczeć na dowolny temat.
Czy niedowolny? Jeśli mówimy o tym aktywnym milczeniu, to będzie ważny temat.
Ważny temat. O dowolnym ważnym temacie, tak.
Natomiast dla różnych grup to będą różne rzeczy. Zakładam, że nic nie wiedząc o szkołach teatralnych, prawda? Jest pewien duch korporacji, który wywołuje pewne zachowania i które czasami są kłopotliwe. Ale też być może z punktu widzenia niektórych osób trochę też chwalebne. To znaczy u nas jest tak twardo i trudno, a mi się udało. To może usprawiedliwiać pewne rzeczy, a nawet...
Że dzięki temu staniesz się prawdziwym aktorem, jeśli cię tak przetresujemy.
Tak, żeby stwarzać dumę, prawda? Ja to przetrwałem, więc... A ci, którzy sobie nie poradzili, pewnie są za słabi. Czasami ofiary takich zachowań później są dumne, że przetrwały te zachowania. To jest dość paradoksalne, ale to może wytwarzać powielanie później czegoś w tym stylu. Natomiast czymś innym będą właśnie takie sytuacje... No bo akurat ten przykład białostocki, uniwersytecki był trochę inny, bo o tym wszyscy mówili, tylko nie mówili tam, gdzie trzeba.
Czyli na posterunku policji, czy w prokuraturze?
Czy nawet, powiedzmy, w rozmowie z władzami, prawda? Więc to było coś, o czym mówili wszyscy studenci, czy studentki, więc w tym znaczeniu to nie był temat przemilczany. Natomiast on był przemilczany tam, gdzie to mogłoby zrobić różnicę.
Nie, no dokładnie. To znaczy, mnie się wydaje, że istnieją poziomy milczenia i że to milczenie, o którym my tutaj próbujemy rozmawiać, takie mam przynajmniej wrażenie i nadzieję, to jest takie milczenie jednak głębsze. To znaczy, jeżeli już potrafimy o tym rozmawiać, jeżeli o tym mówimy, nawet w pewnych kręgach, to już nie jest to milczenie takie naprawdę głębokie, spajające wspólnotę, tak jak powiedzieliśmy. Ale rzeczywiście o tym milczeniu spajającym wspólnotę sporo się pisze w takiej społecznej psychoanalizie.
Może do tego spajania wspólnoty za chwilę wrócimy.
Wrócimy. Dobrze? No dobra, ale to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest zupełnie inny poziom. Wydaje mi się, że jest nawet różnica między takim milczeniem ze względu na normy społeczne. Nie mówię czegoś, bo nie wypada jakoś tego powiedzieć.
A z wujkiem, który śmierdzi.
Tak, tak. A takim milczeniem naprawdę związanym z jakąś taką psychologiczną blokadą. No, czymś takim znacznie bardziej fundamentalnym.
Na przykład z traumą.
Z traumą, tak. W ogóle pytanie, o czym milczymy, to jest trochę pytanie, czego się boimy. Tyle.
Tych sytuacji, czy nawet długich okresów milczenia, o czymś jest bardzo dużo i za chwilę porozmawiamy właśnie, jakie są tego przyczyny.